W dzisiejszej naszej audycji wrócimy na Półwysep Koreański, ale też pewnie porozmawiamy trochę o otoczeniu politycznym Półwyspu Koreańskiego. Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To w takim razie mamy taki okres spokoju po szczycie i jakby konsumpcji tych porozumień, które zostały, no mówiąc najkrócej, już zawarte, czyli takich porozumień mówiących o możliwości prowadzenia tych programów społecznych pomiędzy północą a południem Korei?
Tak, tam jest wiele rzeczy, bo ten, można powiedzieć, dialog, bardziej byśmy powiedzieli w tej chwili, on jest wielostronny. No oczywiście kluczem tutaj jest prezydent Trump i Stany Zjednoczone, czyli relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Koreą Północną, Południową, Japonią, Chinami i Rosją. I z tych rzeczy najważniejszych, bo pierwsze, prawda, spotkanie w Panmunjom, szczyt 27 kwietnia pomiędzy prezydentem Moonem a Kimem. Mieliśmy tam wyraźnie zakreślone, no pierwsza sprawa, denuklearyzacja i następnie do końca roku miał być traktat o pokoju kończący wojnę koreańską, zastępujący rozejm.
Czy tutaj możliwe jest porozumienie, czy tak naprawdę wiadomo, że ta agenda to jest przede wszystkim denuklearyzacja, czyli mówiąc najkrócej te najważniejsze rzeczy, potem dopiero ewentualnie kwestie znoszenia sankcji, a pokój to jest ostatnia rzecz w tej kolejności?
Znaczy amerykańskie stanowisko z nowych rzeczy przedwczoraj. Prezydent Trump mianował specjalnego wysłannika do rozmów z Koreą Północną. No przedtem to było w ramach rozmów sześciostronnych. No dzisiaj mamy dialog bilateralny i to jest Steven Biegun. No takie dość swojskie nazwisko. No jeden, prawda, z szefów zarządu firmy Ford. No w Stanach Zjednoczonych no jego nominację oceniono, że on jest mało doświadczony w polityce międzynarodowej, no ale u Trumpa właśnie tacy jego przyjaciele te stanowiska uzyskują. No stanowisko amerykańskie w tej chwili jest dość jasne. Znaczy Stany Zjednoczone uważają, że Korea Północna w niewystarczającym stopniu realizuje postanowienia szczytu w Singapurze. Stany Zjednoczone chciałyby szybkiej denuklearyzacji. Zresztą przedstawił to Mike Pompeo w czasie ostatniej wizyty w Pjongjangu, kiedy Amerykanie zażądali w sposób jasny, ile urządzeń, znaczy bomb nuklearnych, pocisków posiada Korea Północna, gdzie one są zlokalizowane. Następnie systemy produkcji, żeby pokazać też. Następnie środki przenoszenia, czyli rakiety średniego i dalekiego zasięgu. Jakie ośrodki, łącznie z ośrodkiem kosmicznym w Sohe. I to Korea Północna, no też oczywiście Amerykanie zażądali zgody na inspekcję ze strony Międzynarodowej Agencji Atomowej i Stanów Zjednoczonych, ewentualnie Chin, Korei Południowej. No północ wtedy te żądania odrzuciła. Nie doszło wtedy w czasie tamtej wizyty do spotkania Mike'a Pompeo z Kim Jong-unem. No Don Sinmun w dniu powrotu, znaczy Mike Pompeo poleciał do Tokio, żeby spotkać się z ministrami spraw zagranicznych Korei Południowej i Japonii. Określono zachowanie Pompeo jako gangstera, który upokorzył Koreę Północną. Nawet no, słyszałem w takiej nieoficjalnej rozmowie, że było to żądanie gangstera, to było żądanie takie, jakby ktoś kobietę zaprosił na rozmowę i kazał jej się rozebrać do naga. To bez komentarza. Czyli
Czy to oznacza...
Nie, Korea Północna twierdzi, że się chce denuklearyzować, ale no, będzie robiła to powoli.
Ale czy to oznacza, że jej Korei Północnej bardzo nie odpowiada ten rodzaj agendy, czyli takie powiedzenie, pierw pokażcie wszystkie swoje atuty, a wtedy my krok za krokiem będziemy je rozmontowywać i tak naprawdę jest to rodzaj kapitulacji w tego typu okolicznościach.
No, Mike Pompeo miał lecieć teraz właśnie na rozmowy. Prezydent Trump wczoraj odwołał tą wizytę. Znaczy on powiedział, to raczej było jej przełożenie, no twierdząc, że w obecnej sytuacji no, ta wizyta nie przyniosłaby rezultatów, bo ich interesuje przede wszystkim denuklearyzacja. No na pewno, prawda, działają kanały tajnych rozmów dyplomatycznych i no, widocznie rzeczywiście, no, jeżeli stanowiska obydwu stron były dość rozbieżne, no tu dalej też jest sprawa, że Północ w tej chwili naciska na razie na deklarację o zakończeniu wojny. Tym jest bardzo zainteresowane Południe. Natomiast Amerykanie twierdzą, że na razie taka deklaracja nie może być, prawda, podpisana, gdyż no ona właściwie jest nieodwracalna.
No to dobrze, no, to w takim razie, to czy moglibyśmy odtworzyć tę północno-koreańską agendę, bo trochę wiemy o tej amerykańskiej. To znaczy, że oni by chcieli pierw zakończyć wojnę i wejść w ten projekt już, jakby to powiedzieć, po zakończeniu konfliktu.
Nie, oni dopiero uważają tak, że deklaracja o zakończeniu wojny może być w trakcie trwającego procesu denuklearyzacji. I w tej chwili mówią o rozłożeniu tego procesu denuklearyzacji na dłuższy czas, czyli to nawet się mówi o 2 latach, czego Amerykanie nie akceptują. Czyli ta denuklearyzacja miałaby być zrobiona etapowo. No oni twierdzą, że wysadzenie tych 3 tuneli w Pjongjerii, tak samo deinstalacja części, prawda, ośrodka w Sohe, skąd były te satelity telekomunikacyjne wysyłane w kosmos. Także no, to są realne środki. No, następna sprawa to jest kwestia podwójnego zamrożenia, bo pamiętam, że Chińczycy Xi Jinping przywiózł wtedy na pierwsze spotkanie Trumpa na ten szczyt, który był w ośrodku golfowym na Florydzie, propozycję podwójnego zamrożenia jako początku procesu. No, Amerykanie powiedzieli, że podwójne zamrożenie ich nie interesuje, bo w przeszłości takie umowy były podpisywane i Północna Korea zawsze stosowała leninowską taktykę krok w przód, znaczy krok do tyłu, 2 w przód i sprawy wracały do... No, czyli tutaj Amerykanie, ich stanowisko jest jasne, że sankcje na podstawie 8 rezolucji, które zostały przyjęte, no w tym bardzo ostre sankcje są po rezolucji z września 2017 roku, no i także z grudnia też 2017, dotyczące przede wszystkim ograniczeń możliwości eksportu i importu przez Koreę Północną. No, to rzecz dotyczy Chin. 90% handlu jest nadal z Chinami.
No, ale to jeśli chodzi o Chiny, to ja chętnie bym ten temat odłożył na za chwilę.
Tak, ale odłożymy dalej. Natomiast jest problem też taki, że Północna Korea no, miała bardzo zły okres w rolnictwie. No w tej chwili eksperci Światowego Programu Żywnościowego i UNDP, United Development Program, szacują, że zbiory północno-koreańskie zboża, no to do zbóż też zaliczany jest ryż i kukurydza, będą, prawda, gdzieś 6 milionów ton jest potrzebne do zaspokojenia przydziału kartkowego, to jest 700 gram substytutu ziarna ryżowego na dorosłą osobę. Także takich po prostu, no i ten deficyt, który ostatnio rocznie wynosił gdzieś około 400 tysięcy ton, nawet może wynieść 800 tysięcy, no będzie miało to tragiczne konsekwencje i skutki dla gospodarki północno-koreańskiej i dla systemu zaopatrzenia w żywność. I no, kalkulacje przywódców północno-koreańskich, szczególnie Kim Jong-una, była takie, że te kroki, które już zrobili w sprawie denuklearyzacji, spowodują, że Stany Zjednoczone przyjmą naciski chińskie i rosyjskie i no, część sankcji, tych najbardziej drastycznych, zostanie zawieszona. Na razie nic takiego się nie stało. Amerykanie wywierają presję, to jest kwestia też i zatrudniania pracowników północno-koreańskich za granicą i stąd dewizy. No to głównie chodzi o Chiny i Rosję, bo tam w Polsce jakaś w tej chwili marginalna liczba została ostatnich. Rezolucja każe zakończyć pracę wszystkim do końca 2019. Tu mamy też zakaz wynajmowania pomieszczeń ambasad dla celów komercyjnych, co Korea Północna robi. Także na razie nadzieję, że sankcje zostaną. Czy no Amerykanie uważają, że rozmowy na temat, prawda, traktatu pokojowego, tak, deklaracji, natomiast no, w warunkach, kiedy Północ naprawdę jeszcze nie zaczęła procesu denuklearyzacji, nie. I to jest ta podstawowa różnica. No myślę, że tutaj teraz początek września będzie bardzo ważny, gdyż na uroczystości 70-lecia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przyjedzie Xi Jinping. No były też takie informacje, że Kim Jong-un wybierze się do Władywostoku na forum Azji i Pacyfiku, gdzie spotka się z Putinem. Jest to coroczne spotkanie. No, na razie wiem, że Północ tego typu wizytę odwołała. Są spekulacje, że do Pjongjangu przyjedzie właśnie prezydent Moon, biorąc udział w tych ich uroczystościach, co Amerykanom się bardzo nie podoba. No, twierdząc, że jedna sprawa to jest tworzenie systemu pokojowego, a druga, prawda, wspieranie systemu, który no, z wartościami, prawda, zachodniej demokracji wspólnego nic nie ma.
No to teraz jest moment chyba dobry, żebyśmy powiedzieli o tym, co dzieje się w tym dialogu wewnątrzkoreańskim. Tam jest wiele takich gestów sugerujących no, poprawę relacji. Nie. Spotkanie rodzin było tego takim przykładem.
Tak, także tutaj mamy same pozytywne rzeczy. Mieliśmy rozmowy wojskowe, rozmowy polityczne właśnie przygotowujące ten szczyt w Pjongjangu. Także wszystko odbywa się według scenariusza. Prezydent Moon zaproponował stworzenie takiego na razie projektu kolei północno-wschodnioazjatyckiej z udziałem Północnej Korei, Południowej, Chin, Japonii, żeby pociągi na przykład z Busanu mogły przejeżdżać przez Koreę Północną, przez Chiny czy przez Rosję. Oczywiście Rosja by w tym projekcie uczestniczyła i docierać do Europy Zachodniej. No to jest takie, byśmy powiedzieli, dodatkowa nitka do jedwabnego szlaku. No na razie to żadnej reakcji na ten temat nie znalazłem. No, spotkanie połączonych rodzin odbyło się po 12 latach. Tam w międzyczasie jeszcze przecież ten ośrodek w górach Kumgansan został przejęty przez stronę północno-koreańską. Trzeba pamiętać, że zbudowała go grupa koncern Hyundai. To są bardzo duże pieniądze. Także odbywają się koło Dżakarty, w takim mieście, Igrzyska Azjatyckie, taki rodzaj Azjady, czyli Olimpiady Azjatyckiej we wszystkich różnych konkurencjach i ekipa, dwie reprezentacje pod wspólną flagą Zjednoczonej Korei przemaszerowały. W uroczystości otwarcia uczestniczyli ministrowie sportu, którzy też odbyli spotkanie. No i też startuje wspólna drużyna koszykarek kobiet. I też jest no, drużyna wieślarska, która słabo wypadła. I też startują kobiety kajakarki. Tak, mamy też zaplanowane na wrzesień kolejny, prawda, przyjazd tych zespołów K-pop i artystów w ramach też takiej polityki uśmiechów. Mamy też no, wymianę w różnych dziedzinach, w tym też wymianę pomiędzy Uniwersytetem Kim Il-sunga w Pjongjangu a Seoul National University.
A jak ta polityka zbliżenia z Koreą Północną jest na południu przyjmowana? Bo rozumiem, że jest ona realizacją programu prezydenta Moona, ale mówiąc najkrócej, jak przypominamy, to mówiąc najkrócej, była to kwestia sporna pomiędzy dawnymi prezydentami, a teraz opozycją, a zwycięskim prezydentem Moonem.
No problem jest, bo Moon, no jego poparcie 80% w czasie szczytów Pan Moon-jong spadło teraz do 60 kilku procent, ale przyczyną są sprawy wewnętrzne Korei Południowej, gdyż prezydent Moon na przykład zmniejszył czas pracy z 60 godzin do 48. No i tak Korea ma jeden najdłuższych. No i teraz pracownicy, którzy przyjęli to z entuzjazmem, przy wypłacie poczuli się rozczarowani, gdyż po prostu zarobili mniej pieniędzy. Może są mniej zmęczeni i to też szereg właśnie takich rzeczy o wymiarze socjalnym. No opozycja, prawda, konserwatyści po upadku pani Park się nie pozbierali. Także wprawdzie ta Partia Wolności liberalna w tej chwili, jej pozycje już są znacznie lepsze. Reszta opozycji, no tak, jeżeli chodzi o proces ten zjednoczeniowy, czy bo oczywiście o zjednoczenie to jest gdzieś daleka perspektywa, już wielokrotnie o tym mówiłem. No Moon sobie zdaje sprawę, że cele Kim Jong-una są stałe. Przetrwać w zmienionym świecie, zdobyć środki, prawda, żeby ta dynastia, jej trzeci przedstawiciel sprawowała władzę. No i stąd no jedna też z przyczyn to właśnie były te trudności wewnętrzne gospodarcze, gdzie w tej chwili Chiny odblokowały, oczywiście Chiny w warunkach sankcji, no nie mogą odblokować stosunków, gdyż handel zagraniczny Korei Północnej zmniejszył się w roku 2017 o 7%. No i pierwsze statystyki pierwszej połowy roku są też bardzo negatywne.
Ale wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę na południe. Czy południe także zainteresowane jest odmrożeniem sankcji i wymianą handlową z północą? Czy jest zainteresowane, mówiliśmy o tej inwestycji Hyundai'a, powtarzaniem tego rodzaju projektów, czyli na przykład budowaniem takiej strefy, w której na przykład Koreańczycy z północy pracowaliby na rzecz koncernów z południa i tak dalej, i tak dalej.
Jak najbardziej, gdyż w tej chwili gospodarka południowo-koreańska zatrudnia 1 000 000 pracowników zagranicznych. Są to głównie Filipińczycy, Wietnamczycy. Natomiast szefowie koncernów uważają, że 1 000 000 pracowników no najchętniej by zatrudnili Koreańczyków z północy, którzy po przeszkoleniu, po otrzymaniu dobrej płacy, no mają doświadczenie ze strefy Kaesong, gdzie oczywiście to nie były żadne firmy IT, bo na to też nie pozwala. Jeszcze mamy taki układ o tym, żeby nie udostępniać Korei Północnej żadnych zaawansowanych technologii. I także projekty w tej chwili powstają, natomiast no, nie mogą one być w tej fazie realizowane. Zresztą te projekty już napisano w 2007 roku, kiedy Romu Hyun był z wizytą w Pjongjangu. To jest kwestia stref ekonomicznych. Oczywiście Korea Północna też ma, takie bym powiedział, są granice jej otwarcia, gdyż na pewno nie zdecydują się na jakieś działania dotyczące otwartości. No między innymi to, że kraj ten jest zamknięty wobec informacji zewnętrznych, to gwarantuje rządowi, prawda, też właśnie to przetrwanie.
Mówiliśmy o tym, co pisano o wizycie sekretarza Pompeo. To w takim razie, a co w ogóle pisze północno-koreańska prasa i pokazuje północno-koreańska telewizja? Czy to jest jeszcze tak, że oni są dumni z przełomu politycznego, którego dokonał ich przywódca, spotykając się z prezydentem Trumpem? Czy to jest, jakby to być, dominujący ton tych mediów?
No ten ton mediów jest oczywiście, że wielki wódz, geniusz polityczny, dokonał tego przełomu. Także no, pierwsze wizyty Pompeo były przedstawiane. No w tej chwili też na przykład w Pjongjangu już nie znajdujemy tych posterów, tak jak my mamy billboardy reklamujące proszek do prania czy tam jakieś inne rzeczy, to tam no były takie, prawda, ostatnio szczególnie w czasie tych akcji atomowych, te bomby atomowe, prawda, niszczące Amerykę, lecące prosto na Trumpa, tego nie ma. To wszystko usunięto. W propagandzie też nie używa się jakichś takich obelżywych słów. No dzisiaj w tej retoryce propagandy negatywnej Stany Zjednoczone zostały zastąpione przez Japonię. Także Chiny, które no były tak ostatnio, bym powiedział, pomijane. Pamiętam, że 2 lata temu dyrektor Departamentu Europy mi powiedział, jak go zapytałem o Chiny, mówi, że szkoda słów. Że nie chcę komentować, no, ale emocje były, prawda, przy tym negatywne. Także dzisiaj Chiny są przedstawiane jako największy sojusznik, przyjaciel. Wymiana delegacji jest bardzo duża. No oczywiście też Koreańczycy Północni czekają, aż te sankcje zostaną złagodzone, no bo wtedy te relacje, zresztą ten biznes, który jest po obydwu stronach granicy, czy legalnie, czy nielegalnie, ale miał konkretne po prostu korzyści z tym związane. Także ta zmiana w propagandzie jest bardzo duża. No teraz największe hasła to jest no, pokazanie, zresztą będziemy mieli też gigantyczną defiladę. No wszyscy zastanawiają się, co oni na tej defiladzie pokażą. Czy znowu, prawda, rakiety nie pojadą, te Hwasong 14, które miały uderzyć w Waszyngton. I to będzie 9 września. I to jest mobilizacja. No te, prawda, akcje typu Malima, czyli bitwy pracy, nadal są kontynuowane. No Polska będzie miała też taki mały jubileusz, gdyż jesteśmy trzecim państwem, które uznało 16 października KRLD i mamy 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Oczywiście nasze stosunki są pasywne. No ich rozwój uzależniamy od postępu procesu denuklearyzacji, takie jest stanowisko Unii Europejskiej, gdyż są sankcje unijne, do których, prawda, Polska się przyłączyła. I też w następnym tygodniu delegacja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych udaje się do Pjongjangu. To jest instytut, jest oficjalnym think tankiem, częścią MSZ-u, także no ewentualnie też jest rozważana wizyta naszego dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku, czy zastępcy dyrektora, ale na razie jeszcze nie ma decyzji. No w ramach tych obchodów też w czasie Kongresu Azjatyckiego, w którym uczestniczył ambasador Ri Gun, otwarto wystawę koreańskich znaczków pocztowych i odbył się w Warszawie koncert młodych pianistów, no dzieci 10-11-letnie, no grające, prawda, Chopina i w ogóle bardzo dobrze. Także ja myślę, że ta jesień będzie, jeżeli chodzi o Półwysep Koreański, Bardzo gorąca i znacząca, no bo ona określi, szczególnie Stany Zjednoczone, zresztą sam powiedział Trump, że chętnie ponownie spotka się z Kim Jong-unem, ale od niego zależy, czy to spotkanie się odbędzie, bo on ma zrobić to, do czego się zobowiązał.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że Marceli Brudelski jest moim gościem. Ja myślę, że porozmawiamy przede wszystkim o tym, jaka jest rola w tym wszystkim, co się dzieje Chin, których relacje ze Stanami Zjednoczonymi z kolei no, nie są specjalnie dobre, więc pytanie, czy Chińczycy będą chcieli być no, takim wiernym sojusznikiem Północnej Korei, a równocześnie dobrym negocjatorem dla Stanów Zjednoczonych. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że dziś rozmawiamy o Korei i problemach Azji. Moim gościem jest dr Marceli Brudelski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To w takim razie porozmawiajmy trochę o Chinach. One się oczywiście pojawiają w tej naszej narracji jako kraj, który pośredniczy w wielu kontaktach, który jest zainteresowany poprawą relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Pewnie także zainteresowany zniesieniem sankcji, bo mógłby na tym gospodarczo skorzystać. No ale w takim razie, czy Chiny są partnerem, na którego Stany Zjednoczone mogą liczyć, kiedy równocześnie trwa, no właściwie w takiej początkowej fazie wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi?
No, trzeba patrzeć na to w perspektywie geopolitycznej. Oczywiście mapa, która wisi w gabinecie prezydenta Trumpa i Xi Jinpinga różni się, bo na środku, prawda, są dwie Ameryki, mapy amerykańskiej, natomiast na środku mapy chińskiej, Chiny są w środku, my gdzieś tam na boku. Także my się uczymy geografii na podstawie mapy Mercatora, no, która przedstawia, bo naprawdę globus, prawda, jak mamy ruch wirowy i obrotowy, to on pokazuje, prawda, świat w pewnym zniekształceniu. Natomiast no, ta perspektywa narodowa to jest bardzo ważne przy Chinach, przy Stanach Zjednoczonych, bo my dzisiaj też tutaj w Europie próbujemy taki jakiś uniwersalny punkt widzenia, spojrzenia na świat, ale przykład właśnie Azji Wschodniej pokazuje, że polityki narodowe oparte o teorię realizmu politycznego, to szczególnie Henry Kissinger wyznaje tą koncepcję, teorię. Teraz jeszcze tutaj nie powiedziałem, bo Trump powiedział, jaki jest realny rezultat tej polityki, którą on zaczął wobec Kim Jong-una, że od września 2017 nie ma testu atomowego. Nie ma prób rakietowych. No pytanie może mało, ale jest to coś konkretnie, bo w tamtym regionie w ubiegłym roku co chwilę mówiono, że lada chwila wojna wybuchnie. No w tej chwili raczej mamy tendencje odprężeniowe. Korea Południowa część żołnierzy wycofuje ze strefy zdemilitaryzowanej, ale to
nie odbyły się ćwiczenia.
No tak. I teraz mamy tą perspektywę, prawda, dla Trumpa, który no on patrzy na świat polityki z perspektywy biznesu. No a w biznesie, prawda, bo generalnie też tu już patrząc na inną teorię w stosunkach międzynarodowych, teorię współzależności międzynarodowych, zmodyfikowaną wersję realizmu politycznego, to no dzisiaj właściwie polityka już nie jest grą o sumie zerowej, bo załóżmy, że Stany Zjednoczone i Ameryka siadają do stołu negocjacyjnego. On się nigdy po połowie nie podzieli. No i teraz też, to znowu są chińskie strategie, Sun Tzu, traktat właśnie o wojnie. I tutaj musimy pamiętać, że na przykład osłabienie przeciwnika, upokorzenie go, to będzie, prawda, tak jak mieliśmy po pierwszej wojnie światowej, Niemcy i Rosja sowiecka dążyły do rewanżu i stąd wybuchają wojny. No i to są właśnie też takie doświadczenia gry. Zresztą Chiny nigdy nie były ekspansjonistyczne w sensie, żeby próbować dominować nad światem i opanować świat. No mamy też takie dwie teorie. Jedna, że Chiny opanują cały świat i wszystkich skolonizują, a druga, że się szybko rozpadną. Ja myślę, że prawda leży po środku i no będąc wielokrotnie w Chinach, bo właśnie we wrześniu wybieram się tam już kolejny, ponad 60 raz, już nie liczę, to kraj ten no przeżywał różne rzeczy. Też na razie nic nie wskazuje, żeby się demokratyzował, bo przewodniczący Xi wprowadza no, taką władzę, prawda, na dłuższe lata. Tu możemy znowu dyskusję akademicką zdefiniowania, jaki, prawda, to jest system przywództwa, jak to się nazywa. W każdym razie no, Trump patrzy na świat jak na wielkie korporacje. No, jedna to jest Ameryka, na czele której on stoi, która ma być wielka znowu i chce wyszarpać te rzeczy, które jego zdaniem inne złe kraje zabrały. No i tutaj ma problem, bo Trump niedawno mówi Rosja. Rosja jest słaba militarnie, zdaniem Trumpa, słaba gospodarczo, natomiast głównym przeciwnikiem, no mówiono też o partnerze i no, głównym rywalu politycznym, gospodarczym we wszystkich dziedzinach militarnych są Chiny.
No dobrze, no ale to w takim razie, czy to, że Chiny mają takie poczucie, że są na celowniku amerykańskim, to czy to nie może skłonić Chin do tego, żeby uznać, że polityka czynienia wbrew Stanom Zjednoczonym, czynienia im kłopotów w różnych miejscach świata nie jest pomysłem na rozproszenie energii amerykańskiej i utrudnienie im funkcjonowania? Czyli czy zatem jakieś przedłużanie i wikłanie konfliktu koreańskiego nie jest w chińskim interesie?
No, można powiedzieć, to znaczy chińskie cele są takie, żeby Północna Korea wyrzekła się broni jądrowej i denuklearyzowała się. Oczywiście, czy będzie to robić szybko, czy wolno. No, Chińczycy woleliby, żeby to Amerykanie nie odniosli sukcesu, żeby to odbyło się natychmiast i Kim Jong-un, prawda, posypał głowę popiołem i im się skłonił. Dlatego też, zresztą Trump o tym mówił, bo taki, no, użył pewnego słowa, że jest to po prostu wredna polityka Chińczyków, która utrudnia jego działania. W każdym razie to podwójne zamrożenie, czyli ten pierwszy postulat już zostało w tej chwili osiągnięte i no dalej Chiny by chciały złagodzić sankcje. No, łagodzenie sankcji to jest też wzmacnianie Korei Północnej, no, czym nie są zainteresowani ani Amerykanie, ani Japończycy. No, południe też ma swoje cele, bo chciałoby możliwie te wszystkie zamknięte szczelnie tym murem, który istnieje dokładnie w przenośni, ale w świetle rozwiązań silnie ufortyfikowaną tą linią demarkacyjną, strefą zdemilitaryzowaną, to napięcie też osłabić.
A jak mówiliśmy o Japonii, to czy Japonia jest w tej chwili krajem, który jest najbardziej sceptyczny wobec całego tego procesu pokojowego i w związku z tym no, próbuje podkreślać swoje zdanie w tej kwestii? Bo po pierwsze to jest tak, że nawet denuklearyzacja Korei no, nie zabezpiecza Japonii przed ewentualnym atakiem, na przykład konwencjonalnym rakietowym, który jest zawsze możliwy, że Japonia nie uczestniczy jak ze swoimi postulatami w tej polityce. Więc czy to jest tak, że Japonia jest tym najbardziej sceptycznym krajem wobec tego wszystkiego?
No tu jest premier Abe, który, no jego partia liberalno-demokratyczna, no partia bardzo konserwatywna. I napięcie w 2017 roku przyniosło bardzo duże korzyści polityczne Abe. No przede wszystkim to było umocnienie, bo zagrożenie zewnętrzne zawsze konsoliduje naród, który przez dwa razy rakieta przeleciała, no była transmisja z tego przelotu nad Japonią, ludzie się chowali w schronach, no i to Abe no jest tym przywódcą, który Japonię prowadzi w dobrym kierunku i broni, natomiast Japończycy też mistrzowie polityki, i premier Abe no, chcą swoje korzyści, czyli Proponują kolejny szczyt, czyli wizytę Abe w Pjongjangu. Dwa takie spotkania były w 2008 roku, to zrobił premier Koizumi. No oczywiście sprawa uprowadzonych Japończyków, to jest sprawa interesu narodowego. Nawet jest specjalny minister w rządzie do spraw uprowadzonych. No i oczywiście proponują Koreańczykom północnym deal. Tu sankcje są utrudnieniem, no bo jeżeli Koreańczycy w tej chwili już oficjalnie MSZ ogłosił oświadczenie, że chcą pełnej rekompensaty za zniszczenia, za zbrodnie w czasie 36-letniej okupacji. Teraz, no w tej chwili, to nawet przy sankcjach takie działanie, no ale tu jest dyplomacja i na razie Japonia stała się, prawda, tym czarnym Piotrusiem i w propagandzie, prawda, w tej chwili okupacja japońska, już mniej się mówi o zbrodniach amerykańskich w czasie wojny koreańskiej, czy tych działaniach, te odeszły na bok. Natomiast ten element jest bardzo mocno akcentowany. No też zauważamy dużą aktywizację dyplomacji rosyjskiej w tym obszarze. Wprawdzie na tym, na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej był tylko 92-letni przewodniczący parlamentu, który pełni ciągle funkcję protokolarnej głowy państwa, a czy przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów i wysyła swoich ambasadorów za granicę, Kim Jong-nam, no też z rodziny, prawda, Kimów, z tego rządzącego klanu. W każdym razie jakoś w tej chwili, no właśnie udział Kim Jong-una w tym forum, chociaż nawet jednodniowy, bo przez Pjongjangu do Władywostoku to jest 500 kilometrów, także to nawet lot samolotem specjalnym można rano wylądować, bez noclegu w hotelu wrócić, ale na razie nie. Przy czym no celem Rosji, no tam gdzie jest blokowana, prawda, w Europie też już teraz ostatnio był Putin na ślubie minister spraw zagranicznych Austrii i spotkał się z panią Merkel. Także Rosja próbuje jakoś, prawda, ocieplić swoje stosunki z Zachodem. No także mieliśmy przecież szczyt w Helsinkach Trump-Putin. No i tutaj oczywiście wielu się przygląda działaniom Rosji z dużą podejrzliwością. Natomiast Chiny cieszą się, że odzyskały rolę głównego partnera politycznego i gospodarczego Korei Północnej, no ze względu na wspólną granicę. Też Chiny by chciały, żeby te prowincje graniczące, no, były otwarte, żeby inwestować, a to też jest trudne. Także tak to wszystko wygląda.
To w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć, jakie terminy są ważne. Mówiliśmy o tym bardzo ciekawym wrześniu, którego się spodziewamy, o pewnie też bardzo żywej politycznej jesieni, ale to w takim razie, kiedy można się spodziewać jakiegoś
9
przełomu?
Września mamy tą uroczystość, prawda, 70-lecia. Szczyt międzykoreański. No i teraz się wszyscy spodziewają, że Pompeo pojedzie właśnie, no wizytę w Pjongjangu musiałby złożyć do 7 września, no bo oni nie będą mieli czasu później, bo będą zajęci jubileuszem. Czy ewentualnie później. Teraz jest problem, czy Trump zdecyduje się wysłać do Pjongjangu tego nowego specjalnego wysłannika, tego Stevena Bieguna. No mamy tutaj też pytanie, kto na tą uroczystość się zdecyduje przyjechać, czy będą to tylko przywódcy państw afrykańskich typu Zimbabwe, czy jakiś tam Gwinea, czy będą to też jacyś bardzo poważni przywódcy. Także wiem, że Unia Europejska delegacji nie wysyła, także Polska nie planuję uczestniczyć. No my będziemy te uroczystości w październiku organizowali tam, no w trochę mniejszym wymiarze.
No dobrze, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Przypominam, że dr Marceli Burdelski był moim gościem. Rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji w Azji wokół Korei Północnej. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.